Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj zapraszam Was na drugą część serii Kontynenty. Tym razem opowiem Wam o trzech seryjnych mordercach z Azji. I przyznam, że sama za wiele nie wiedziałam o morderstwach z tamtych rejonów, więc myślę, że razem będziemy poznawać tę historię i dowiadywać się czegoś nowego. Ponieważ dzisiaj jest dzień pełen wyzwań, nie przedłużam standardowo. Dziękuję Wam za wsparcie, za Wasze komentarze i wiadomości i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Oczywiście zapomniałam dodać, że sprawę tę szykuję na podstawie rankingu Gosi i Janka, a cały zobaczycie na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime, kierując się do odpowiedniego modułu. Tak jak Wam wspominałam, dzisiejszy ranking będzie dotyczył Azji z wyłączeniem Rosji. Ogólnie Azja jest nazywana często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy pod to też podciągnąć kontrasty społeczne. Właściwie te sprawy, o których dzisiaj Wam opowiem, ukazują bardzo duży przekrój tak naprawdę społeczeństwa, bo będą zupełnie inne te sprawy, chociaż dwie będą dotyczyły z Chin, a jedna z Indonezji. Dane z 2016 roku wskazują, że na kilometr kwadratowy Azję zamieszkiwało prawie 100 osób. To sprawia, że mieszkańcy Azji stanowią 60% ludności świata. Wśród nich znaleźli się trzej panowie, o których dzisiaj Wam opowiem, seryjni mordercy, uszeregowani w rankingu od trzeciego miejsca do pierwszego pod względem liczby zabitych ofiar. Zatem zaczynamy od miejsca trzeciego, na którym znajduje się Ahmad Suradji. Szacuje się, że zabił między 60 a 70 osób, ale oficjalnie przypisane są mu 42 morderstwa. Abyśmy lepiej zrozumieli historię Ahmada, lekko Wam zarysuję nastrój panujący w tym regionie. W jakim? Mowa o Indonezji. W Indonezji konsultacja z takim lekarzem, oni to też określają mistycznym, związanym trochę z naturą, trochę z magią, jest często sposobem na życie. Wiele osób odwiedza takich lekarzy, ponieważ uważają, że mają oni moce paranormalne i proszą ich zarówno o porady medyczne, ale też i duchowe. Wiele kobiet szuka u takich lekarzy pomocy w zakresie tego, aby stały się bogatsze, zdrowsze, bardziej atrakcyjne. Szukają też w ten sposób partnerów albo proszą o pomoc dla swoich mężów lub chłopaków. Ale oczywiście nie jest to coś, z czym każdy chciałby się obnosić. Raczej robi się to po kątach, w tajemnicy. I chyba właśnie ta kwestia sprawiła, że Ahmad dopuścił się tylu zbrodni, zanim został złapany. Zanim Wam opowiem o jego zbrodniach, przedstawię Wam krótką sylwetkę naszego dzisiejszego sprawcy. Ahmad urodził się 12 grudnia 1952 roku. Znany był także jako Nasib Kelevang i Datuk Maringi. Właściwie jeszcze jako chłopiec zaczął nazywać się czarodziejem. Mówili o nim, że jest samozwańczym czarodziejem. Nie było to zaskakujące, dlatego że środowisko, w jakim chłopiec dorastał, słynęło ze sztuki czarnej magii. Mały Ahmad każdego dnia obserwował, jak jego ojciec, którego imię jest nieznane, zdobywał pochwały i szacunek od społeczeństwa za to, że rozwiązywał ich problemy. Niewiele jest zapisków o jego dzieciństwie, ale można wyczytać, że rodzice raczej go zaniedbywali, nie mieli zbyt dużo dla niego czasu, być może oddawali się społeczności ze względu na swoje moce, a chłopiec, jako że był inny, miał problemy z zaprzyjaźnieniem się z rówieśnikami i często był zmuszony spędzać czas w samotności. Nie było to jednak dla niego zbyt dobre. Bardzo często czuł się samotny i zaniedbany. Niezbyt dobrze radził sobie także w szkole i bardzo szybko rozpoczął życie przestępcze. Miał zaledwie 19 lat, kiedy po raz pierwszy poszedł do więzienia i odsiedział 10 lat za drobne przestępstwa i przemoc publiczną. Jednak chyba nie za wiele sobie w tym więzieniu przemyślał, dlatego że jak z niego wyszedł, właściwie już po niecałych 2 latach, ponownie wrócił za kratki. Tym razem został oskarżony o kradzież bydła. Ponowne zamknięcie w więzieniu dało mu wiele czasu do namysłu i Ahmad postanowił, że gdy tylko wyjdzie z więzienia, musi zrobić coś, aby zmienić swoją reputację, aby nie była tak negatywnie postrzegana. Nie podobało mu się to, jak ludzie na niego patrzyli i go traktowali. W głowie miał obraz swojego ojca, który był zawsze szanowany w swojej społeczności i bardzo chciał podążyć jego śladem. W późniejszym zeznaniu wypowie się w ten sposób. Chciałem podążyć śladami mojego ojca. Nie nauczyłem się czarów od nikogo poza nim. Po wyjściu z więzienia Ahmad zamieszkał w Medanie, stolicy prowincji Sumatra Północna w Indonezji i pracował tam jako hodowca bydła i dukun. Sprawdziłam na szybko w Wikipedii i podpowiada mi, że dukun jest określeniem na szamana. I ogólnie dukuni, czy dukunie, nie wiem jak to się odmienia, słyną z tego, że mają nadprzyrodzone moce. Tak jak wam to mniej więcej wcześniej nakreśliłam, jeżeli chodzi o klientów Ahmada, były to najczęściej kobiety szukające jego wskazówek, jak znaleźć szczęście lub zachować spokój. I faktycznie powoli marzenie Ahmada zaczęło się spełniać, zaczął być bardzo szanowany w swoim otoczeniu, w swojej społeczności. I było tak do czasu, gdy mężczyzna skończył 48 lat. Właśnie wtedy wyszły na jaw jego mroczne działania. Miejscowi wierzyli, że Ahmad może przenosić chmury, leczyć chorych, bardzo mu ufali. Nikt nie spodziewał się, że za tym pomocnym człowiekiem stoi taki potwór. W jego codziennym życiu pomagały mu jego 3 żony, które były siostrami. I jak się później okazało, były zaangażowane w jego szaleńcze działanie. Wszystko zaczęło się w 1986 roku, kiedy to mężczyzna miał sen. I ten sen sprawił, że postanowił zmienić swoje życie. Twierdził, że duch jego zmarłego ojca powiedział mu, że musi uzyskać ślinę 70 martwych, młodych kobiet, aby osiągnąć niepokonanie. Później Ahmad sprostuje, że ojciec nigdy właściwie nie kazał mu nikogo zabić, ale zabił te kobiety, aby osiągnąć swój cel, jakim było wyssanie śliny z każdej z nich. W innym zeznaniu dodał też, że był to łatwy sposób na zarabianie pieniędzy. Wypowiedział się w ten sposób. Gdybym tylko obrabował ludzi, mógłbym zostać zastrzelony lub osadzony w więzieniu, ale w ten sposób to oni przyszli do mnie. Wziąłem ich pieniądze, a potem ich zabiłem. Ahmad wierzył, że to działanie zwiększy jego moc, a dzięki temu będzie jeszcze lepiej działał jako szaman, pomoże leczyć więcej klientów i wyleczy zarówno ubóstwo, chorobę, jak i nieszczęśliwą miłość. I tak zaczął prześladować kobiety, które przyszły do niego w poszukiwaniu miłości lub pomocy w małżeństwie. Czasami sam zatrudniał prostytutki, a następnie mordował je, bo nie mógł się doczekać na kolejną kobietę. Bo oczywiście kandydatka musiała spełnić odpowiedni warunek, czyli być młodą osobą. Ahmad kontynuował swoje działania przez 11 lat, realizując swoją misję, by osiągnąć w swojej głowie niezwyciężoność. Dosyć szybko wypracował odpowiedni sposób działania, atakując głównie kobiety, które przyszły do niego po pomoc, ale że zrobiły to potajemnie, nikt nie mógł powiązać go z ich zniknięciem. Do tego jeszcze zarabiał na ich naiwności, ufności. I wydawało się, że te działania potrwają jeszcze kolejne lata, ale wszystko zmieniło się wtedy, gdy z jego usług przyszła skorzystać 21-letnia Sri Kemale Devi, kobieta, która miała być jego ostatnią ofiarą. 27 kwietnia 1997 roku młody rolnik zapuścił się na pola trzciny cukrowej, aby nakarmić swoje zwierzęta. Natknął się wtedy na niezwykły kopiec ziemi. Zaniepokojony postanowił poinformować swoją wioskę Sugito o swoim odkryciu. Jak się później okazało, był także sąsiadem Ahmada. Po poinformowaniu lokalnej społeczności postanowił wraz z kilkoma innymi mężczyznami, że pójdą obejrzeć kopiec i sprawdzą, czy coś tam jest ukryte, poprzez to, że wbiją w niego kawałek drewna. Gdy to zrobili, zaatakował ich odór. Od razu wiedzieli, że pochodzi on od rozkładającego się ciała. Mężczyźni czym prędzej zawiadomili wojsko, które w zamian kazało rozpocząć im kopanie, by zobaczyć, co znajduje się pod kopcem ziemi. 2 godziny później 6 mężczyzn odkryło ciało. Było rozebrane i wzdęte. Należało do młodej kobiety, i jak najszybciej zostało usunięte z zabłoconego grobu. Następnie wezwano policję. Pierwsi obserwatorzy tego wydarzenia rozpoznali w kobiecie 21-letnią Devi. A gdy wezwano jej rodzinę w celu identyfikacji, jej matka od razu powiedziała, że to może być jej córka, bo patrząc na jej nogi, rozpoznała swoją Devi. Jak się później okazało, rodzice szukali córki od ponad 3 dni. Nikt jej nie widział. Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Jedyne, co wiedzieli, to to, że wybierała się do szamana. Gdy informacja o tym, że znaleziono ciało młodej kobiety, przedostała się do reszty społeczności, zgłosił się 15-letni kierowca rikszy, który od razu wyjawił to, co wiedział. Okazało się, że 24 kwietnia 1997 roku Devi poprosiła go, aby zabrał ją do miejsca docelowego, nie wyjaśniając szczegółów. Mówiła, że nie może ujawnić tego miejsca i dopiero jak będą w połowie drogi, to powie mu, gdzie ma dalej jechać. Gdy ponownie ją zapytał, gdzie jadą, wyznała mu, że jedzie do domu szamana. Był ciekaw, dlaczego jedzie tak późno w nocy, więc zapytał ją o to, ale powiedziała, żeby nie był zbyt wścibski. Gdy nastolatek usłyszał, że ofiarą jest właśnie Devi, postanowił opowiedzieć tę historię innym. Co bardziej przerażające wśród tych osób, które słuchały tej historii, był sam Ahmad. I nawet dopytywał o całą sytuację, o to, co się wydarzyło. A potem był jednym z 6 mężczyzn, którzy odkopywali ciało Devi. Jak się później okaże, Devi przybyła do Ahmada, aby naprawić swoją relację z narzeczonym. Chciała, żeby do niej wrócił, bo się rozstali. I wierzyła, że ze sprawą mężczyzny wróci do niej, bo zostawił ją dla innej kobiety. Kobieta była przerażona, ponieważ Ahmad powiedział, że muszą przejść przez cmentarz, a potem dostać się na plantację trzciny cukrowej. Devi jednak nie chciała iść sama z obcym mężczyzną po ciemku w takie miejsce, dlatego nalegała, aby jedna z jego żon towarzyszyła im podczas tego rytuału. Właśnie ta sytuacja sprawiła, że jedna z jego żon dowiedziała się o jego morderstwach. Podczas rytuału z Devi cały czas musiał ją uspokajać. Poprosił ją, aby weszła do dołu, który dla niej wygrzebał i mniej więcej po 12-15 minutach zabił ją, a następnie wyssał jej ślinę. Pochowywał swoje ofiary bez ubrań, dlatego że wierzył, iż w ten sposób ciała będą rozkładać się szybciej. I tak też zrobił w przypadku Devi, tylko tym razem z pomocą swojej żony. Rozebrał ją, zwinął jej ubrania i włożył do plastikowej torby. Potem wrócili do domu i zapomnieli o całym wydarzeniu. Dopiero w tym dniu wszystkie jego żony dowiedziały się o tym, że dokonuje seryjnych morderstw. Po tym, jak odkryto ciało Devi i po tym, jak chłopiec jeżdżący rikszą wydał swoje oświadczenie, Ahmad został aresztowany 30 kwietnia 1997 roku, a następnie poddany 4-dniowemu przesłuchaniu. O swoim złapaniu wypowiedział się w ten sposób. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy swoje mocne i słabe strony. Jeśli dobrze pamiętam, zamordowałem 42 kobiety. Nie podejrzewałem, że mnie złapią. Nie próbowałem uciekać, kiedy zobaczyłem policję, ponieważ pogodziłem się ze swoim losem. Po tym, jak mężczyzna został zatrzymany, współpracę ze sobą rozpoczęły wojsko i policja, aby wraz z miejscowymi odkryć kolejne ciała. Devi dosyć szybko można było zidentyfikować, ponieważ zginęła niedawno. Podobnie w przypadku 4 kolejnych ciał, które potem znaleziono, także udało je się zidentyfikować, ponieważ rodziny rozpoznały wśród tych osób swoich krewnych. Następnie znaleziono inne 4 ciała, ale w tym wypadku identyfikacja nie powiodło się. Choć oficjalnie w tym rejonie znaleziono 42 ciała, to śledczy podejrzewali, że jest ich o wiele więcej. Trudno było też stwierdzić, czy doszło do napaści seksualnej ze względu na stopień rozkładu ciał. Według raportów dotyczących zaginionych osób zanotowano, że w tym czasie zaginęło ponad 80 kobiet. Jednak nie było sposobu, aby potwierdzić, że wszystkie one zostały zamordowane przez Ahmada. Przeszukano także dom Ahmada i tam ujawniono ubrania i zegarki 25 zaginionych kobiet. Początkowo mężczyzna przyznał się do zabicia 16 kobiet w ciągu 5 lat, ale w trakcie dalszych przesłuchań liczbę tę zmienił na 42 kobiety w wieku od 11 do 30 roku życia. Policja zakładała, że ofiary były zbyt zawstydzone, aby powiedzieć swoim rodzinom, że szukają pomocy szamana, więc ich zniknięcia nie były z nim powiązane. Wśród tych kobiet było też wiele prostytutek, których niestety nikt nie szukał. Jeżeli chodzi o postępowanie Ahmada z ofiarami, to wyglądało to mniej więcej tak, że kopał dla nich dziurę, do której mogły wejść do wysokości pasa. Ważne było to, aby znajdowała się ona niedaleko jego domu, a następnie, aby udało się zakopać także ramiona. Gdy unieruchamiał swoją ofiarę, następnie ją zabijał, najczęściej poprzez uduszenie, a potem wysysał jej ślinę. Kiedy skończył, rozbierał swoje ofiary do naga i pochowywał głowami w stronę domu, podobno na szczęście. Dodatkowo przed rozpoczęciem rytuału od każdej z nich pobierał stosowną opłatę. Najczęściej było to między 200 a 400 dolarów. Gdy rozpoczął się proces Ahmada, sala sądowa była zapełniona ponad 100 osobami, a w telewizji transmitowano ten proces na żywo. Na ławie oskarżonych zasiedli Ahmad i jego najstarsza żona Tumini. Początkowo zaprzeczyli zabójstwu, ale nie mogli znieść całej tej presji społeczeństwa i w końcu postanowili się przyznać do zbrodni. 27 kwietnia 1998 roku sąd uznał, że Ahmad jest winny najgorszego zabójstwa w Indonezji. Mężczyzna został skazany na śmierć poprzez rozstrzelanie. Jego żona również została skazana na śmierć. A gdy ten wyrok ogłoszono, wszyscy wiwatowali. Pozostałe dwie żony zdecydowały się, aby opuścić wioskę. Jeżeli chodzi o Ahmada, to podczas odczytywania tego wyroku pozostał beznamiętny, a jego prawnicy twierdzili, że odwoła się od tego wyroku. Co ciekawe, kara śmierci jest stosowana dosyć rzadko w Indonezji i w związku z tym nie było wtedy pewne, jak szybko ta kara zostanie wykonana. Ostatecznie Ahmad został stracony 10 lipca 2008 roku. Ogólnie w prasie dosyć szybko nadano mu pseudonim i został przez nie nazwany jako Black Magic Killer. W trakcie jeszcze procesu korespondent BBC w Jakarcie mówił, że jeśli Ahmad zostanie uznany za winnego, to stanie się jednym z najgorszych seryjnych morderców tego stulecia. I faktycznie do dzisiaj w Indonezji nikt go nie przebił. W jednym z dokumentów indonezyjska psycholog kliniczna Irna Minawli sklasyfikowała Ahmada jako psychopatę. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie. Było to dla mnie dosyć niezwykłe poznać tę kulturę. I właściwie myślę, że dla nas może się to wydawać jakieś głupie, bo jakże te kobiety chodziły do jakiegoś szamana i w efekcie straciły życie, ale pewnie dla nich nie było to nic nadzwyczajnego. Mam na myśli szukanie pomocy u takiego szamana. Szkoda tylko, że aż 42 kobiety musiały stracić życie. Czas na drugą sprawę. Właściwie przenosimy się już do Chin i zarówno w tej sprawie, jak i tej, która będzie następna. Nie wiem, czy mnie to dziwi. Chyba mnie to nie dziwi, że właśnie o Chinach będę wam opowiadała. A zacznę od Wang Xin. Nie wiem, czy dobrze wymówiłam. Starałam się powtórzyć za internetem, ale chiński nie jest moją mocną stroną. Wan został opisany jako seryjny gwałciciel i nekrofil, ale znany przede wszystkim jako zabójca. Od razu wam powiem, że wpisując jego imię i nazwisko w wyszukiwarkę możecie trafić na tenisistkę i nie jest to ta osoba. Natomiast źródła angielskojęzyczne nie dają zbyt wielu informacji na jego temat, dlatego wyjątkowo w tej sprawie posiłkowałam się chińskimi artykułami, ale korzystałam z tłumacza, bo absolutnie nie znam tego języka. Według danych, do jakich udało mi się dotrzeć, w latach 1995-2003 mężczyzna zabił 45 osób i dokonał 10 gwałtów. Swoje ofiary okradał, bił i gwałcił, często pośmiertnie. W chwili, gdy został złapany, miał 30 lat i tylko 1,58 m wzrostu. Wydawał się słaby, ale to tylko były pozory. Wan urodził się 16 stycznia 1975 roku w mieście Budayan, Liaoning. Został wychowany przez matkę, która go porzuciła, a jego ojciec był alkoholikiem. Niektóre źródła wskazują na to, że był także narkomanem. W dzieciństwie Wan był także fizycznie wykorzystywany. Jego matka postanowiła porzucić rodzinę po tym, jak już nie mogła znieść życia z jego ojcem, który dodatkowo był jeszcze uzależniony od hazardu. A w momentach, gdy przegrywał, znęcał się nad nią i małym chłopcem. Kobieta więc zdecydowała się na rozwód i porzuciła swojego syna. Mały Wan został tylko z ojcem, ale ten nie za bardzo nadawał się do jego wychowywania. W efekcie oddał go dziadkom, ale również oni nie chcieli się nim zajmować i jako 13-latek został sam. Do tego, że dziadkowie postanowili wysłać go do szkoły. W tym czasie jego ojciec trafił do więzienia. To sprawiło, że koledzy z klasy śmieli się z małego Wana. W efekcie Wan postanowił porzucić szkołę, a jego dziadkom bardzo się to nie spodobało. W związku z tym jako 15-latek zdecydował się na życie w samotności. W 1990 roku był bezdomny i koczował niedaleko placu kolejowego w Shenyang. Gdy pewnej nocy jadł w kącie przy placu, otoczyła go grupa bezdomnych i pobiła go. Ocaliło go jedynie to, że ktoś wezwał policję, gdy ten był bity i krwawił. Ku zaskoczeniu policjantów chłopiec nie uronił żadnej łzy. W jego oczach widzieli tylko nienawiść. Następnie policjanci zabrali go na komisariat. Tam był bardzo czujny i mocno zagryzał usta. Gdy policjanci zapytali go, gdzie jest jego dom i czy go tam nie odwieźć, Wan krzyknął, że nie ma domu i proszę go tam nie wysyłać z powrotem. I właściwie ta jego reakcja nie dziwi, dlatego że jego dzieciństwo było naprawdę trudne. Znalazłam też informację, że jako 6-latek cierpiał na czerwonkę z powodu jedzenia zanieczyszczonej żywności, na co zareagowała jego mama, która zaprowadziła go do ośrodka zdrowia. A gdy jego tata o tym usłyszał, od razu się rozłościł na nich i kazał przyznać do winy jego matce, a następnie uklęknąć na ziemi i go przepraszać. Mały Wang dostał także wtedy w twarz. Wynikało to z tego, że jego ojciec jako uzależniony od hazardu był zły, iż wydali pieniądze na wizytę u lekarza, bo przecież były mu potrzebne do jego rozrywek. Inną sytuacją, która wpłynęła na małego Wanga, było to, że pewnego dnia znalazł rannego gołębia w pobliżu swojego domu. Gołąb miał złamaną nogę i chłopiec chciał się nim zaopiekować. Wiedział jednak, że jego tata nie będzie z tego zadowolony, dlatego ukrył go za stogiem siana za domem. Niestety jednak jego ojciec odkrył to, że karmi rannego gołębia. Następnie złapał go i wykrzyknął, że o, to będzie dobre jedzenie. Na co mały Wan zaczął krzyczeć: tato, jaki słodki ten mały gołąb, proszę, puść go. Na co mężczyzna zabił gołębia. Gdy rok później mama Wana opuściła dom, powiedziała mu następujące słowa: dziecko, mama nie może ci pomóc. Mamy nie ma. Potem musisz sobie sam poradzić i nie ucz się od ojca. Chłopiec nie mógł zrozumieć, dlaczego jego mama chce go porzucić, więc przytulił się mocno do jej nóg i krzyczał: mamo, nie zostawiaj mnie. Proszę, nie zostawiaj. I chyba to wydarzenie sprawiło, że serce Wanga stało się zimne. A w jego głowie pojawiło się hasło, które bardzo często powtarzał mu tata, że ludzie muszą być okrutni. To sprawiło, że w wieku 15 lat został sam, mógł liczyć tylko na siebie i trafił jako bezdomny na ulicę. Gdy tego dnia wyszedł z komisariatu, nie wrócił do rodzinnego miasta, ale nadal pozostał w Shenyang. Dwa dni później natrafił na mężczyznę, który pozwolił mu zjeść dobry posiłek, a także umożliwił wzięcie kąpieli. Tego dnia Wang był tak poruszony, że prawie płakał. Przez całe swoje życie nikt nie potraktował go tak dobrze. Mężczyzna jednak postanowił wprowadzić go w świat kradzieży. Do tej pory Wang nawet nie wiedział, że kradzież to przestępstwo. Ale za namową swojego nowego przyjaciela, któremu był bardzo oddany i któremu był bardzo wdzięczny, postanowił zostać kieszonkowcem. Kradł przez kolejnych kilka miesięcy. Oddawał część swojemu przyjacielowi, a to, co mu pozostawało, wydawał na swoje potrzeby. W tym czasie wybaczył też swojej matce i gdy dowiedział się, że jest bardzo chora, wysłał jej trochę pieniędzy. W czerwcu 1991 roku Wang został po raz pierwszy aresztowany za kradzież portfela, a następnie wysłany do obozu pracy na 2 lata. Każdego dnia tęsknił tam za swoją matką. Wynikało to też z tego, że w międzyczasie dostał od niej list, w którym napisała, że popełniła błąd i ma nadzieję, że jeszcze kiedyś go zobaczy. Jednak w ciągu tych 2 lat w obozie nie dostał już ani jednego listu więcej, a jego serce znów stało się zimne. Opuszczając to miejsce, miał w głowie myśl, że jednak jego matka była tak samo okrutna jak ojciec. Na złą drogę wrócił już 8 września 1993 roku, zaledwie 2 miesiące po wyjściu z obozu. Wraz z 4 innymi mężczyznami obrabował 30-letniego mężczyznę z 20 tysięcy juanów i uciekł. Następnie odszukał swojego starego znajomego i jego braci, a także kuzyna i przekonał ich, by razem zaczęli zbierać fortunę. Chciał, aby udawali policjantów, a następnie okradali zakochane pary. W marcu 1995 roku, podczas jednej z takich akcji, zaatakowali parę 20-latków. Wtedy też nie wiadomo do końca dlaczego, ale pozwolił swojej ekipie, aby odciągnęła młodego mężczyznę na bok, a sam postanowił zgwałcić kobietę. Następnie zabrał parze wszystkie pieniądze i kazał swoim współpracownikom związać parę ze sobą. Nie chciał ich wtedy zabijać. Ale gdy młodzieniec zaczął błagać o litość, jakoś go to rozłościło i postanowił zaryzykować i ich zabić. To sprawiło, że polubił smak zabójstwa. Jednak po tej zbrodni dosyć szybko został złapany, ale z racji niewystarczających dowodów wysłany do obozu tylko na 3 lata. Wyszedł w grudniu 1998 roku. Pół roku wcześniej za dobre zachowanie. Niecały rok później jeszcze raz trafił do obozu, tym razem na rok. Wyszedł 8 maja 2000 roku. Od razu poszedł do swojej ulubionej restauracji, do której często chodził na kolację, a przy okazji liczył, że zobaczy swoją ulubioną kelnerkę, o której myślał przez cały ten czas. Jednak gdy doszło do płacenia, okazało się, że mężczyzna nie miał przy sobie pieniędzy i miły uśmiech kelnerki zszedł z jej twarzy, a pojawiła się złość. To przelało czarę goryczy i sprawiło, że Wangu obudził się ogromny gniew, który sprawił, że dokonał wielu zabójstw. Jeszcze tego samego dnia i aż do 12 maja, czyli w ciągu 5 dni, dokonał 5 przestępstw i zabił 7 osób. Dosyć szybko społeczność zauważyła, że dzieje się coś nie tak, że mają do czynienia chyba z jakimś seryjnym mordercą i w Shenyang zapanowała panika. W tym czasie Wang zaczął pracować w restauracji na przedmieścia miasta Tiling i pewnego dnia jego koleżanka, kelnerka, dokładnie w lipcu 2000 roku, została wyśmiana przez 2 pijanych gości. To bardzo zdenerwowało Wanga i od razu rzucił się na nich z nożem kuchennym. Mężczyźni bardzo przestraszyli się jego reakcji. Jeden z nich oddał pod siebie mocz. Kelnerka była bardzo wdzięczna Wangowi, właściwie chyba nawet poczuła do niego coś więcej. Mężczyzna też bardzo lubił tę piękną dziewczynę, ale wiedział, że mając tak wiele morderstw na swoim koncie, nie będzie mógł stworzyć z nią żadnej relacji. Ale kobieta się nie poddawała i we wrześniu 2000 roku wzięli ślub. Choć wydawało się, że wszystko zaczyna się układać, to pewnego dnia jego świeżo upieczona żona dostała ataku zapalenia wyrostka robaczkowego i zabrano ją do szpitala. Ponieważ nie mieli jednak odpowiedniej ilości gotówki, to szpital odmówił wykonania niezbędnej operacji. Wang robił wszystko, żeby jak najszybciej zdobyć te pieniądze, widział jak jego żona cierpi i czuł jak rośnie w nim gniew. Ponieważ nie za bardzo miał się do kogo zwrócić, w efekcie postanowił ukraść te pieniądze i łącznie udało mu się zabrać ludziom 8 tysięcy juanów, ale przy tym pozabijał wiele z nich. Jego żonę udało się ocalić i latem 2001 roku urodziła zdrowego chłopca. Świeżo upieczona mama zdecydowała się na to, aby porzucić pracę i poświęcić całkowicie swojemu dziecku. Utrzymanie domu zaczęło więc spoczywać tylko na barkach Wanga. To też sprawiło, że powoli między małżeństwem zaczęło dochodzić do różnego rodzaju kłótni, frustracji. Jego żona miała coraz większy temperament i coraz częściej narzekała na bezużyteczność swojego męża. Początkowo Wang starał się znaleźć inną pracę, chciał zwiększyć dochody, ale że nie miał wykształcenia wyższego, nie posiadał żadnych umiejętności. Niestety te próby zakończyły się niepowodzeniem. Wiedział, że zostaje mu tylko jedno rozwiązanie, musiał wrócić do kradzieży. To sprawiło, że Wang nie miał już regularnych godzin pracy i dosyć szybko zauważyła to jego żona. Ale gdy pytała go, z czego to wynika, mówił, że często podróżuje w interesach, że zarabia pieniądze ze swoimi wspólnikami i tak to wygląda. Kobieta wierzyła w te wszystkie słowa i nie dopytywała. Ale pod koniec 2001 roku znalazła torebkę innej kobiety w ubraniach swojego męża. Oczywiście od razu pomyślała, że mąż ją zdradza. Wybuchła wtedy wielka kłótnia i był to pierwszy raz, kiedy Wang spoliczkował swoją żonę. I to dwukrotnie. To sprawiło, że kobieta zdecydowała się na rozwód i zabrała ze sobą dziecko. Wang oczywiście czuł się bardzo zdradzony. Powiedział, że robił to wszystko dla nich, że starał się dla nich, a teraz ona go zostawia. Był bardzo rozgniewany tą całą sytuacją. Ale jego żona podjęła już decyzję. I tak 1 kwietnia 2003 roku stał się rozwodnikiem. Po raz kolejny w życiu Wanga wydarzyło się coś, co bardzo go zdenerwowało i zwiększyło jego nienawiść do innych. Gdy pewnego razu obudził się pijany i spotkał na swojej drodze zadowoloną parę, prawdopodobnie małżeństwo, tak się tym zdenerwował, że poszedł za nimi, zapukał do drzwi i zabił przypadkową gospodynię 30 ciosami nożem, a następnie ją zgwałcił. Policja w tym czasie robiła wszystko, aby złapać seryjnego mordercę i gwałciciela. Coraz częstsze morderstwa i gwałty przyciągnęły uwagę Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Biuro zajęło się tą sprawą i nadało jej nazwę przypadek numer 54. Oprócz wskazówkami, które dostali odnośnie lokalizacji prawdopodobnych podejrzanych, policja przeprowadzała 24-godzinne, nieprzerwane patrole. Niestety nie przyczyniało się to do złapania sprawcy. Dopiero rozmowa z jednym z więźniów sprawiła, że w śledztwie pojawiło się nazwisko Wanga. Więzień sugerował, że to właśnie on jest odpowiedzialny za okrutne napady w parkach, że często nosi przy sobie noże, jeździ na rowerze i nosi żółte gumowe buty. Więzień twierdził także, że zdarzało mu się współpracować z Wangiem. Policjanci wzięli te zeznania bardzo poważnie i postanowili opracować plan, jak aresztować owego mężczyznę. Swój plan zaczęli opracowywać od 3 lipca, ale nie mogli natrafić na żaden ślad Wanga. Postanowili więc podążyć śladem jej matki, która mieszkała wtedy w Kaijon, i wierzyli, że być może tam go zastaną. Trzykrotnie udali się do jej domu, ale za żadnym razem nie udało się go spotkać. W końcu, dzięki bardzo spójnej współpracy, udało się natrafić na informację, że Wang ma się pojawić w wiosce Yaobao, gdzie mieszkała jego matka. Wszystkie działania skoncentrowano więc wokół tego miejsca i czekano na pojawienie się Wanga. I w końcu ich cierpliwość została wynagrodzona, bo ujrzeli zbliżającego się mężczyznę. Wtedy to jeden ze śledczych podbiegł do niego i aresztował go. Oficjalnie mężczyzna został zatrzymany 14 lipca 2003 roku. W trakcie przesłuchania wyjawił całe swoje kryminalne życie. Opowiadał różne fakty o swoich morderstwach, gwałtach od 1992 roku. 4 dni po jego aresztowaniu dowiedziała się o tym jego była żona, która była oszołomiona, że żyła z takim człowiekiem. Jednak gdy emocje opadły, przypomniała sobie o wszystkich podejrzanych wydarzeniach i dokładnie opowiedziała o swoich podejrzeniach. Między innymi o tym, jak nie wiadomo skąd pojawiły się pieniądze na opłatę jej leczenia w szpitalu. 23 marca 2005 roku, dzień przed rozprawą sądową, jeden z dziennikarzy przeprowadził wywiad z Wangiem. Dziennikarz podsumował, że wynika z tego, iż Wang w bardzo bolesnym procesie nauczył się nie tylko egoizmu, ale także obojętności i okrucieństwa. Jako 30-latek został skazany na karę śmierci przez postrzał w głowę. Egzekucji dokonano 17 listopada 2005 roku. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się o nim znaleźć i dla Was opracować. Myślę, że tutaj nie trudno się nie zgodzić, że dzieciństwo miało ogromny wpływ na jego dalsze życie, a ten gniew, który w nim narastał, przyczynił się do tej całej tragedii, ale oczywiście nie można go też tak tłumaczyć. Na koniec zostaje nam morderca numer jeden, jeżeli chodzi o liczbę popełnionych zbrodni, także z Chin. A zatem zapraszam Was na historię Yanga Xineya. Mężczyźnie przypisuje się 67 ofiar, o tyle też podejrzewa. Dopuścił się także 23 gwałtów w 4 prowincjach Chin. Mężczyzna urodził się 29 lipca 1968 roku w prowincji Henan w Chinach, w jednej z najbiedniejszych rodzin wiosce. Był najmłodszy spośród swojego rodzeństwa. Określany był jako inteligentny, ale raczej introwertyk. Dosyć trudno przechodziło mu nawiązywanie znajomości z innymi. Nie wykorzystywał też swojej wiedzy w szkole i ostatecznie porzucił ją w 1985 roku w wieku 17 lat. Podejmował się różnych prac, ale pracował głównie jako robotnik. Pierwsze kłopoty trafiły na niego w 1988 roku, kiedy to został skazany za kradzież i trafił do obozu pracy. Ale nie wpłynęło to jakoś na niego. Gdy tylko wyszedł w 1991 roku, dokonał kolejnej kradzieży. Mimo, że i tym razem trafił do obozu, nie było to dla niego jakieś przykre, nie sprawiło, że zastanawiał się nad swoim postępowaniem, wręcz odwrotnie, czekał tylko, jak wyjdzie, aby dokonywać kolejnych przestępstw. W 1996 roku został uznany za winnego próby gwałtu w Henanie, skazany na 5 lat więzienia. Ale został zwolniony za dobre sprawowanie na początku 2000 roku. Nie do końca wiadomo, co sprawiło, że władze zdecydowały się, aby wypuścić wcześniej takiego mężczyznę, który w swojej historii miał już tendencję do przestępstw. I tym razem mężczyzna od razu po uwolnieniu kontynuował swoją przestępczą działalność, a do tego zaczął brutalnie mordować ludzi z nie do końca znanych przyczyn. Właściwie Yang nigdy nie wymienił żadnego konkretnego powodu zabójstwa poza tym, że miał silną potrzebę zabijania. Natomiast jeżeli chodzi o podejrzenia, dlaczego zabijał, to wiele osób, wiele źródeł powoływało się na to, iż w związku z tym, że zerwała z nim dziewczyna, postanowił zemścić się na innych. Sam mężczyzna nigdy nie potwierdził tej teorii. Jedyne, co potwierdził, to to, że pragnął zabijać i nie obchodziło go, czy jego ofiary zasługiwały na śmierć, czy nie. Yang miał po prostu bardzo silną potrzebę zabijania. A wszystkie jego morderstwa wyglądały tak, jakby były zupełnie przypadkowe. Nie chodzi o to, że zabijał bez planowania, czy uderzał impulsywnie, bo jednak zawsze chwilę wcześniej zastanawiał się nad swoim atakiem, przynajmniej kilka godzin wcześniej. Robił też wszystko, aby uniknąć wykrycia i aresztowania. To mu się dosyć długo udawało, bo policja nie miała pojęcia ani kogo szuka, ani gdzie ma szukać tej osoby, ponieważ Yang za każdym razem zakładał buty o różnych rozmiarach, a po ataku palił swoje buty i odzież. Nie używał też żadnej specjalnej broni do zabijania. Używał tego, co miał pod ręką. Toporków, łopat, noży, młotków. W większości przypadków zabijał całe rodziny i nie pozostawiał żadnego żywego świadka. Pewnego razu postanowił zaatakować rolnika Liu Xianwei, który mieszkał ze swoją rodziną. Miał około 30 i niedługo planował przeprowadzić się wraz ze swoją rodziną do nowego domu. W tym czasie jego ojciec powoli już zaczął nocować w tym nowym domu i powoli rodzina pakowała się, aby wkrótce do niego dołączyć. Niestety 6 grudnia 2002 roku do domu Liu ślizgnął się Yang. Około północy uderzył każdego członka rodziny w głowę, używając do tego młotka, i zrobił to co najmniej kilka razy. Początkowo przeżyła żona Liu, która jeszcze mrugała powiekami, ale 10 dni później zmarła w szpitalu. Jedynym ocalałym z tej rodziny był ojciec Liu, który wcześniej wyprowadził się do nowego domu. Mężczyzna ciągle przywoływał okropny widok, gdy jego rodzina została wymordowana w tak bestialski sposób. Najgorsze jednak było to, że w tamtym momencie policja nawet nie wiedziała, co było narzędziem zbrodni. Dopiero później, podczas swoich zeznań, Yang ujawnił, że był to młotek. Do dziś nie jest jasne, czy władzom udało się odzyskać to narzędzie zbrodni. Wiadomo jedynie, że Yang miał go zakopać w pobliżu grobowca swojej rodziny, a ubrania wrzucić do rzeki. Tak naprawdę dopiero aresztowanie Yanga przyczyniło się do tego, że policja dowiedziała się o wielu sprawach, miała na nie w końcu jakieś dowody i tropy, które mogła podjąć dzięki temu, że Yang im opowiedział o swoich zbrodniach. Ale do jego aresztowania doszło dopiero 3 listopada 2003 roku, kiedy to policja przeprowadziła rytynową inspekcję domu rozrywki w mieście Kanzu w prowincji Hebei w Chinach. Nie szukała poważnych przestępców, ale poszukiwała seryjnego mordercę, za którym goniło już wielu policjantów. I właściwie tylko przypadek sprawił, że w tym dniu, w tym miejscu był obecny Yang i poczuł się bardzo niekomfortowo podczas tej inspekcji. Policjanci wszystkich zatrzymali i bardzo dokładnie wypytywali. Wtedy to mężczyzna zaczął podejrzewać, że być może wiedzą więcej niż mówią. Pobrano też od niego DNA. Wkrótce po tym policjanci nie mogli uwierzyć, że mają przed sobą mężczyznę, który zabił prawdopodobnie ponad 60 osób. Jego DNA zostało powiązane z wieloma miejscami zbrodni w 4 prowincjach. Początkowo policja nie chciała przekazywać informacji do mediów, że zatrzymali seryjnego mordercę, ale wkrótce musieli o tym poinformować lokalne media i zostało to zgłoszone w Yangzhou Metropolitan Daily, a następnie pojawiło się na kilku znaczących stronach internetowych. Ponieważ nie było żadnych większych reportaży o tym mężczyźnie, większość osób mieszkająca w tych 4 prowincjach nawet nie była świadoma, że grasuje koło nich seryjny morderca. W końcu Biuro Bezpieczeństwa Publicznego postanowiło wydać oficjalne oświadczenie o tym, że zatrzymano mężczyznę, którego podejrzewa się o zabicie co najmniej 65 osób. Jednak na ten moment więcej szczegółów nie będą ujawniać. Dla pewności, aby za wiele informacji nie przedostało się do prasy, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało rozkaz, aby nie rozmawiać z mediami na ten temat. Podczas gdy w Chinach wszyscy stosowali się do tych rozkazów i nikt nie mówił nic o aresztowaniu seryjnego mordercy, mniej więcej w USA działa się podobna tragedia, bo szczegółowo opisywano przestępstwa i proces Garego Ridgewaya, który przyznał się do zabicia 48 kobiet w Seattle w latach 80. Jeśli chodzi o sam proces Yanga, to w zasadzie ledwo go zdążono ogłosić, a już się skończył. Trwał niecałą godzinę. Bardzo szybko został skazany za zabójstwo 67 osób i gwałt na 25 kobietach. A 1 lutego 2004 roku został skazany na karę śmierci. Niezbyt długo musiał oczekiwać na swój wyrok, bo przeprowadzono go 14 lutego 2004 roku poprzez strzał w głowę. Do dziś wiele szczegółów i tożsamość ofiar nie zostały upublicznione. Na koniec mam jeszcze dla Was cytat, który wypowiedział Yang. Kiedy zabijałem ludzi, miałem pragnienie. To zainspirowało mnie do zabijania większej liczby osób. Nie obchodziło mnie, czy zasługują na życie, czy nie. To nie moja sprawa. Nie chcę być częścią społeczeństwa. Społeczeństwo nie jest moim zmartwieniem. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy, właściwie na temat tych wszystkich 3 spraw. Jestem ciekawa, co Wy o nich uważacie, czy coś Was jakoś zdziwiło. Myślę, że bardzo dobrze w tych sprawach widać różnice kulturowe. Nie wiem, czy też je zauważacie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ostatnią sprawę, to też bardzo szokuje mnie to, iż Państwo tak mocno chciało ukryć wszelkie informacje, dlatego nie mogłam ich zbyt wielu znaleźć dla Was. Ale jeżeli macie coś jeszcze, żeby uzupełnić to, o czym Wam opowiadałam dzisiaj, to piszcie śmiało w komentarzach, chętnie się czegoś więcej dowiem. Teraz jeszcze małe ogłoszonko. Jeżeli nie macie żadnych większych planów na majówkę, to 3 maja wieczorem, prawdopodobnie o 20, spotkamy się na live, aby kontynuować nasze Q&A. I tym razem będzie ono miało miejsce na Facebooku. Więc jeżeli chcecie w nim wziąć udział, to linka znajdziecie w opisie. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.